Mówi Paryż, Radio France International. Jest poniedziałek, 14 dzień grudnia. Oto najważniejsze wydarzenia dnia dzisiejszego. Po krótkiej przerwie w obradach wywołanej protestem państw afrykańskich popartych przez kilka państw rozwijających się, negocjacje klimatyczne w Kopenhadze zostały wznowione. Europa niepokoi się następstwami rozwiązania Partii Demokratycznego Społeczeństwa w Turcji i apeluje do Ankary o kontynuowanie jej drogi do demokracji. W czasie wizyty prezydenta Mubaraka w Paryżu obydwaj prezydenci wyrazili poważne zaniepokojenie impasem w procesie pokojowym na Bliskim Wschodzie. Tymczasem zwolennicy Hamasu świętowali na ulicach Gazy 22. rocznicę powstania tej organizacji. 42-letni chory psychicznie zranił w niedzielę wieczorem premiera Berlusconiego. Szef włoskiego rządu ma złamany nos, dwa zęby i rozciętą wargę. Pozostanie w szpitalu co najmniej do wtorku. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka, w studiu technicznym Grażyna Chmurska i Pablo. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do wysłuchania naszej audycji, w której po wiadomościach i przeglądzie prasy usłyszycie Państwo kilka minut ekonomii Piotra Błońskiego, felieton sportowy Marka Brzezińskiego, powtórkę Eureki Piotra Rosochowicza, rozmowę Andrzeja Gebera z europosłem Bogusławem Liberackim oraz kolejną lekcję języka francuskiego. A oto wiadomości. Po krótkiej przerwie w obradach negocjacje klimatyczne w Kopenhadze zostały wznowione. Przed południem państwa afrykańskie, popierane przez kraje rozwijające się, zawiesiły swój udział w konferencji. Według informacji jednego z zachodnich ministrów, który życzył sobie zachować anonimowość, kraje te uważają, że w czasie negocjacji lekceważy się wagę odnowienia zobowiązań państw wysoko uprzemysłowionych, przyjętych w protokole z Kioto po roku 2012. Domagały się one zwołania posiedzenia ministrów poświęconego wyłącznie temu, co zastąpi postanowienia z Kioto po roku 2012. Jest to obecnie jedyny dokument oficjalny pozwalający na walkę z ociepleniem klimatu. Ponad 1000 młodych ludzi manifestowało w centrum Kopenhagi pod czujnym okiem kilkuset policjantów. Domagali się oni otwarcia granic dla uchodźców zwanych klimatycznymi. Wmieszali się między nich członkowie słynącego z gwałtownych zachowań ugrupowania Black Blocs. Osoby starające się o akredytację na konferencję w poniedziałek miały poważne trudności z dostaniem się do Bella Center w stolicy Danii. Przybyło ich tak wielu, że czas oczekiwania w kolejce wydłużył się do około 6 godzin. Według ostatnich danych oficjalnych ponad 45 tysięcy osób akredytowano przy konferencji, w tym 11,5 tysiąca stanowią delegaci, blisko 23 tysiące obserwatorzy, głównie z organizacji pozarządowych, 3,5 tysiąca dziennikarzy oraz 7 400 członków obsługi i sił porządkowych. Tu Paryż, Radio France International. Prezydent Egiptu Hosni Mubarak przybył z wizytą do Francji. W czasie roboczego obiadu w Pałacu Elizejskim obydwaj przywódcy wyrazili poważne zaniepokojenie impasem w procesie pokojowym na Bliskim Wschodzie. Uważają oni, że trzeba jak najszybciej doprowadzić do podjęcia palestyńsko-izraelskich negocjacji w oparciu o rezolucję Rady Bezpieczeństwa, warunki opracowane na konferencji w Madrycie, porozumienia podpisane między obydwiema stronami, opracowaną przez kwartet bliskowschodni, mapę drogową oraz arabską inicjatywę pokojową. W wyniku tych negocjacji powinno stać się możliwe utworzenie wiarygodnego, niezależnego, demokratycznego państwa palestyńskiego, żyjącego w pokoju u boku Izraela, mającego pewne i uznane granice. Niedawno Nicolas Sarkozy przyjął prezydenta Syrii Bashara el-Assada, premiera Izraela Benjamina Netanyahu i króla Jordanii Abdullaha. Odbył również telefoniczną rozmowę z przewodniczącym autonomii palestyńskiej Mahmudem Abbasem. Wszystkim im zaproponował zorganizowanie w Paryżu międzynarodowej konferencji pokojowej z udziałem wszystkich zainteresowanych.
Tysiące zwolenników Hamasu wyszło na ulicę Gazy, by uczcić 22. rocznicę powstania tej radykalnej organizacji palestyńskiej. Ubrani na zielono, tradycyjny kolor islamu, pieszo, samochodami, autobusami przybyli Palestyńczycy do miasta, trzymając w ręku portrety szejka Ahmeda Yassina, przywódcy duchowego i założyciela Hamasu, który zginął w 2004 roku w izraelskim ataku rakietowym. Od momentu powstania przed 22 laty Hamas zrealizował większość swoich celów i przezwyciężył wszystkie ciężkie doświadczenia – więzienie, wygnanie, zabójstwa i wybory. Czytamy w oświadczeniu jednego z przywódców ruchu, Mahmuda Zahara. Nasz opór jest bardzo szeroki i nie ogranicza się do walki zbrojnej. Szef zbrojnego ramienia Hamasu zapewnił z kolei, że walka z Izraelem będzie kontynuowana. Robimy rakiety gołymi rękami, a one sieją postrach wśród sjonistów, z dumą przyznał Ezzedine Al-Qassam. To właśnie by zniszczyć wyrzutnie i magazyny tych rakiet, Izrael wkroczył rok temu do Strefy Gazy, znajdującej się od czerwca 2007 roku w rękach Hamasu. W czasie trwających niemal miesiąc walk zginęło wtedy ponad 1400 Palestyńczyków. W rocznicowych oświadczeniach przywódców Hamasu nie potwierdzono krążących ostatnio pogłosek o bliskim wypuszczeniu na wolność Gilada Szalita, izraelskiego żołnierza porwanego przez członków tej organizacji w 2006 roku. W jednym z komunikatów czytamy, że młody żołnierz nie ujrzy światła dziennego, dopóki Izrael nie wypuści setek więzionych Palestyńczyków. Khaled Meshal, szef biura politycznego Hamasu, który ma swoją siedzibę w Damaszku, jest zdecydowanym przeciwnikiem porozumień z Oslo, podkreśla depesza AFP. Walczy on o stworzenie państwa palestyńskiego na całym terytorium historycznej Palestyny, od Morza Śródziemnego do Jordanu. Nie uznajmy państwa Izrael i nie zrezygnujemy z naszego prawa do oporu, przypomniał cele Hamasu również przywódca tego ruchu w Strefie Gazy Ismail Haniyeh, przemawiając do zebranych na placu w środku miasta zwolenników organizacji palestyńskiej, która święciła swe 22. urodziny.
Tu Paryż, RFI. Komisja Europejska wyraziła obawy, że rozwiązanie największej prokurdyjskiej partii w Turcji stanowi zagrożenie dla pluralizmu w tym państwie. Decyzja tureckiego Trybunału Konstytucyjnego pozbawia część obywateli ich reprezentanta wśród deputowanych. Rozwiązanie DTP, czyli Partii Demokratycznego Społeczeństwa, postanowione zostało w piątek, a nabrało mocy prawnej w poniedziałek po wydaniu oficjalnego dziennika zawierającego informację o decyzji Trybunału. Pretekstem do tego stały się związki DTP z PKK, kurdyjską partią robotniczą, od 25 lat walczącą z reżimem w Ankarze. Komisja Europejska wyraziła żal, że DTP odmówiła kategorycznego odcięcia się od PKK i jednoznacznego potępienia terroryzmu. Szwedzka prezydencja Unii swoje zaniepokojenie wyraziła już w piątek, stwierdzając, że rozwiązanie partii politycznej jest posunięciem wyjątkowym, o którym należy decydować ze szczególną ostrożnością. Unia zaapelowała do Turcji, która negocjuje swoje do niej wejście, żeby podjęła odpowiednie kroki mające na celu przystosowanie swojego prawodawstwa dotyczącego partii politycznych do zasad europejskich. Francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaapelowało do Turcji o kontynuowanie demokratycznego otwarcia i przypomniało jej wagę demokratycznych debat parlamentarnych. Francja zaznaczyła, że będzie z uwagą śledzić następstwa decyzji tureckiego Trybunału Konstytucyjnego. Delegalizacja Partii Demokratycznego Społeczeństwa skomplikuje i tak już niełatwe zadanie rządu Recep'a Tayyip'a Erdoğana, który proponował demokratyczne otwarcie społeczności kurdyjskiej, aby zdobyć poparcie kurdyjskiej partii robotniczej i doprowadzić do zakończenia konfliktu, w którym śmierć poniosło już 45 tysięcy osób. Tu Paryż, RFI. W niedzielny wieczór Silvio Berlusconi padł ofiarą napaści w Mediolanie. Chory psychicznie 42-letni Massimo Tartaglia uderzył go w twarz miniaturą miejscowej katedry. Berlusconi, który ma złamany nos, spędził noc w szpitalu. Noc przeszła spokojnie, poinformował jego osobisty lekarz Alberto Zangrillo. Rano premier zażądał zaś porannych wydań gazet. Berlusconi będzie musiał zostać w szpitalu do wtorku pod obserwacją, a za 3 tygodnie będzie jak nowy. Zadzwonili do niego jego najbliżsi przyjaciele, Władimir Putin i Nicolas Sarkozy. Ten ostatni przeprowadził z nim, cytuję, długą i serdeczną rozmowę telefoniczną, informują agencje. Rano odwiedzili go w szpitalu przewodniczący obu izb parlamentu włoskiego. Tartaglia, który nigdy jeszcze nie popełnił żadnego przestępstwa, został umieszczony w areszcie pod nadzorem. Wiceprzewodniczący Komisji Nadzoru nad Służbami Specjalnymi w parlamencie, Carmelo Briguglio, wyraził najwyższe zaniepokojenie lukami w ochronie premiera i jego bezpieczeństwa. Sekretarz stanu do spraw wewnętrznych Alfredo Mantovano zapewnił, że policja analizuje sfilmowany incydent sekunda po sekundzie, aby ustalić, jak napastnik przedostał się przez kordon ochroniarzy. Włoski minister spraw wewnętrznych Roberto Maroni odrzucił podejrzenia, jakoby w ochronie prezydenta zaistniały pewne luki. Zaznaczył, że ochroniarze podlegają wywiadowi, a nie jego ministerstwu. Dodał jednak, że ich postawa była godna najwyższej pochwały. Prasa zauważyła, że samochód z rannym Berlusconim nie odjechał też od razu z miejsca wypadku, lecz czekał długie minuty, a zakrwawiony premier wysiadł z niego, by uspokoić swoich współpracowników. Dziennik należący do Berlusconiego, Il Giornale, nie szczędzi słów potępienia moralnym sprawcom tego wypadku, wskazując palcem na niektórych polityków z centroprawicy, którzy jego zdaniem podsycają atmosferę nienawiści. Corriere della Sera i La Repubblica piszą o fatalnych nastrojach politycznych we Włoszech, o zatrutej atmosferze i nienawiści politycznej, którą łatwo podsycać, ale trudno uspokoić. La Stampa nawołuje całą klasę polityczną, by spuściła z tonu i umożliwiła obywatelską wymianę poglądów w atmosferze wzajemnego szacunku.
Informujemy Państwa, że począwszy od soboty 19 grudnia 2009 roku RFI zaprzestaje nadawania audycji radiowych w języku polskim. Słuchacze odnajdą te programy na portalu internetowym www.rfi.fr lub www.rfi.fr/po polsku aż do całkowitego zakończenia działalności RFI w tym języku.
Słuchacie Państwo jeszcze Radia France Internationale. Zapraszam teraz do wysłuchania przeglądu dzisiejszej prasy, który przygotowali Piotr Kamiński i Marek Brzeziński.
To Alain Besançon sformułował kiedyś surowe oskarżenie. W kwestii zbrodni nazistowskich mamy do czynienia z hipermnezją, podczas gdy zbrodnie komunistyczne objęte są amnezją. Można sądzić, że tym więcej i głośniej mówimy o pierwszych, by tym skuteczniej zagłuszyć i zadusić w pamięci te drugie, choć oba kataklizmy, jak obie winne im ideologie, wyrosły z tego samego pnia. Lacroix poświęca krótkie omówienie opublikowanej właśnie w wersji dźwiękowej w nagraniu samego autora książce historyka Nicolasa Werta, jednego z autorów Czarnej Księgi Komunizmu, poświęconej stalinowskiemu ludobójstwu na Ukrainie w latach 1932-33. Zdaniem Werta to największa masowa zbrodnia stalinizmu. Według minimalnych ocen, jakie przyjmuje historyk, śmierć poniosło 4,5 miliona Ukraińców i 1,5 miliona Kazachów. To skutek świadomie odgórnie zorganizowanej konfiskaty ziarna, co miało na celu rozbicie tradycyjnej społeczności chłopskiej, postrzeganej jako bastion oporu przeciwko komunizmowi. Równolegle, co podkreśla katolicki dziennik, trwał swoisty komunistyczny Kulturkampf, to jest wojna religijna z niszczeniem kościołów. Nicolas Wert, pisze dziennik, opisuje jasno i szczegółowo etapy tego wciąż mało znanego epizodu. Cytuję listy, raporty Komitetu Centralnego, telegramy podpisane przez Stalina. Oryginalność tego studium polega na tym, że dostępne jest ono wyłącznie w wersji dźwiękowej. Wydawnictwo De Vive Voix specjalizuje się w publikacji takich właśnie krótkich esejów w formie płyty kompaktowej. Forma ta stwarza szczególną bliskość z autorem, któremu na koniec miałoby się wręcz ochotę zadawać pytania. Alain Guillemot przypomina, że ukraiński Holodomor jest obecnie przedmiotem badań historyków ukraińskich, a Juszczenko domaga się uznania go na szczeblu międzynarodowym za ludobójstwo. Szanse na sukces ma niewielkie. W zupełnie innej dziedzinie Le Figaro pochyla się nad klęską socjalistycznej reformy czasu pracy sprzed 10 lat. Podobno Lionel Jospin, ówczesny premier, a niebawem nieszczęśliwy kandydat prezydencki, powiedział w czasie kampanii, że Francuzi nigdy nie przebaczą mu euro, za to uwieńczą mu skroń za 35-godzinny tydzień pracy. Jak zwykle stało się dokładnie odwrotnie. Zwolennicy wyjścia ze strefy euro siedzą w dziuplach, za to reforma czasu pracy osądzona została bardzo surowo, a wszystkie rządy od 10 lat próbują naprawiać jej fatalne, niezwykle kosztowne skutki. Nawet Jospin przyznał w końcu, że był to błąd ekonomiczny. A Sarkozy mówi wprost o błędzie historycznym. Zdaniem instytutów badawczych 350 tysięcy stanowisk pracy, jakie powstały w latach 97-2002, Francja zawdzięcza wzrostowi gospodarczemu, a nie skróceniu czasu pracy. To ostatnie kosztuje państwo 15 miliardów euro rocznie, co pokrywa wzrost kosztów zatrudnienia o 11%. 10%. To także niedosyć, gdyż przedsiębiorstwa i tak dokładają z własnych zasobów zrodzonych ze wzrostu wydajności pracy, po czym zamrażają płace, by wyjść na swoje. Im, które lepiej płaciło pracownikom, tym gorzej na tym wyszło, czytamy w Le Figaro. Od 10 lat Francja straciła 3% rynku w strefie euro, co również zawdzięcza 35 godzinom. Pomimo stopniowego rozluźniania tego stryczka od 7 lat, reforma wciąż dławi konkurencyjność francuskich przedsiębiorstw, a Francja należy do krajów, gdzie pracuje się najmniej, o 250 godzin rocznie mniej niż w Stanach Zjednoczonych, o 111 godzin mniej niż w Wielkiej Brytanii. Reforma przydała się jednak, przyznaje Le Figaro, w czas kryzysu, opóźniając zwolnienie i hamując wzrost bezrobocia. Równocześnie jednak wybuchowo poszły w górę godziny nadliczbowe, prawie miliard w zeszłym roku, pomimo kryzysu, co oznacza skok od 24 do 36 rocznie na głowę pracownika w ciągu 2 lat. Wynika to jednak, uściśla dziennik, z poprawy uczciwości przedsiębiorców, którzy przedtem po prostu owe godziny nadliczbowe ukrywali, a dzisiaj się do nich przyznają. Tak czy owak, upada raz jeszcze teza o podziale pracy. Zwycięża oczywistość. Praca napędza wzrost, wzrost napędza zatrudnienie. Minister pracy Xavier Darcos, z którym rozmawia Le Figaro, twierdzi, że nawet lewica już tamtej reformy nie broni i nie upomina się o 35 godzin dla wszystkich. Niemniej to właśnie jego poprzedniczka, pani Martine Aubry, ówczesna autorka fatalnej ustawy, wiedzie dzisiaj socjalistów ku zwycięstwu.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
W dzienniku Le Monde reklama na całą szpaltę. Z okazji rocznicy urodzin twórcy Esperanta gazeta zachęca do uczenia się tego języka. Obok znajdujemy artykuł na temat przestrzegania, czy raczej łamania praw człowieka w Egipcie. To przy okazji wizyty prezydenta Hosni Mubaraka we Francji. Le Monde zauważa z nieukrywaną niechęcią, że Europa jest przytłoczona ciężarem języka angloamerykańskiego. Tak to ujmuje gazeta. Trochę to dziwne postawienie sprawy, bo istotnie w niektórych przypadkach angielski mówiony w Londynie bardzo się różni od tego, jakim posługują się kowboje w Teksasie. Niemniej to chyba za daleko posunięta specjalizacja lingwistyczna, gdyż należałoby w takim przypadku mówić o angielskim Anglików, o szkockim angielskim, walijskim angielskim, irlandzkim angielskim, Cockneyu czy po prostu Queen's English. Ale to tylko tak na marginesie akcji reklamowania nauki języka Esperanto, którego można się nauczyć łatwiej niż wspomnianego angielskiego, bo w Esperanto nie ma żadnych wyjątków czy czasowników odmieniających się nieregularnie. Dziennik przytacza przykłady dzieci pochodzących z rodzin, w których rodzice mówią Esperanto. Także ich pociechy biegle posługują się językiem wymyślonym przez doktora Ludwika Zamenhofa i najczęściej są wielojęzyczne. Le Monde wspomina także o polskiej pani poseł Małgorzacie Handzlik, która jest zagorzałą wielbicielką języka Esperanto. Dziennik ma za złe Francji, że wysuwała weto pod adresem Esperanta, co Unią Europejską miałoby kosztować 25 miliardów euro. A o Esperancie francuska gazeta wspomina tak ciepło z okazji przypadającej 15 grudnia rocznicy urodzin doktora Ludwika Zamenhofa, który przyszedł na świat tego właśnie dnia 1859 roku w Białymstoku. I chociaż z wykształcenia był okulistą, to tak naprawdę jego prawdziwą pasją życiową były języki. Temat to sympatyczny i krzepiący. Chłodem wieje z innej strony dziennika Le Monde. Egipt sięgnął dna, cytuje gazeta słowa Mohameda El Baradei, byłego szefa Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, który potępia władze egipskie za nagminne łamanie praw człowieka. Wtórują mu organizacje pozarządowe, które podobnie jak El Baradei walą prawdę prosto w oczy, nazywając władzę w Kairze dyktaturą. Od 12 do 14 tysięcy osób przebywa w egipskich więzieniach bez oficjalnego oskarżenia wysuniętego wobec nich. Niektórzy z nich więzieni są w takich warunkach od 15 lat. Tortury na posterunkach policji są na porządku dziennym. Przypalanie papierosem, rażenie prądem w najczulsze miejsca to tylko niektóre przykłady sposobów postępowania egipskiej policji wobec zatrzymanych osób. Najgorzej traktuje się ubogich. Ci mogą spodziewać się najgorszego, gdy dostaną się w łapy policji. Osobom odpowiedzialnym za taki stan rzeczy uchodzi to bezkarnie. Przyczyną tego jest obowiązujący od 1981 roku stan wyjątkowy. Pod jego płaszczykiem, w imię zapewnienia bezpieczeństwa narodowego, dzieją się rzeczy przerażające. Zmiany są konieczne, stwierdza El Baradei, który powiada, że wystartowałby w zaplanowanych na 2011 rok wyborach prezydenckich, gdyby wprowadzono niezbędne poprawki do konstytucji. Od pewnego czasu w prasie rządowej w Egipcie pojawiły się napastliwe artykuły wymierzone w osobę byłego szefa Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Z wyjątkową zjadliwością nazywa się go amerykańskim pachołkiem, który chodzi na pasku wuja Sama. Oskarża się go o próbę dokonania konstytucyjnego zamachu stanu. Trudno jest przypuszczać, aby prezydent Sarkozy poruszył sprawę przestrzegania praw człowieka w Egipcie w czasie rozmowy w Pałacu Elizejskim z Hosni Mubarakiem. Wszak, jak pisze Le Monde, stosunki handlowe między Francją a Egiptem są wyśmienite, zaś stosunki polityczne wprost wyborne.
Radio France Internationale.
Euronet. RFI z Paryża. Anna Rzeczycka.
We Francji abonament radiowo-telewizyjny jest głównym źródłem finansowania audiowizualnych mediów publicznych. Do mediów tych należy grupa France Télévision, w skład której wchodzi 6 kanałów telewizyjnych. France 2, France 3, France 5, RFO adresowany do departamentów zamorskich, Arte France i informacyjna telewizja France 24, a także dwie rozgłośnie, Radio France i Radio France Internationale, czyli RFI, oraz Państwowy Instytut Audiowizualny INA, zajmujący się archiwami radiowymi i telewizyjnymi.
Oprócz pieniędzy płynących z abonamentu, sektor mediów audiowizualnych korzysta także z kredytów państwowych z tytułu rekompensaty za zwolnienia z abonamentu lub ulgi podatkowe przyznane niektórym kategoriom ludności. Nasza rozgłośnia Radio France International, nadająca programy przeznaczone dla słuchaczy żyjących poza Francją, otrzymuje przy tym subwencje z Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
W roku 2007 abonament radiowo-telewizyjny reprezentował 74% dochodów publicznego sektora audiowizualnego i przyniósł w sumie 2 miliardy euro. Wysokość opłaty abonamentowej ustalona została w 2007 roku na 116 euro we Francji i 74 euro w departamentach zamorskich. W 2010 roku wzrośnie ona do 120 i 78 euro.
W 2005 władze francuskie, chcąc położyć kres licznym oszustwom, jakie umożliwiał system ściągania niepopularnego abonamentu, przeprowadziły reformę polegającą na dodaniu abonamentu do podatku lokalowego. Jednocześnie zlikwidowana została osobna instytucja, która zajmowała się egzekwowaniem opłaty telewizyjnej. Jej 1400 pracowników oddelegowano do innych zadań. Część z nich przeszła do urzędów skarbowych, które od tego czasu odpowiadają za wszystkie kategorie podatków.
Z obowiązku płacenia abonamentu telewizyjno-radiowego zwolnione są osoby, które z racji bardzo niskich dochodów nie płacą żadnych podatków oraz ludzie nisko uposażeni po 60 roku życia lub w stanie wdowieństwa. Dyspensa dotyczy także osób samotnych i niezarabiających, nie mających prawa do zapomogi dla bezrobotnych, ale korzystających z minimalnego dochodu adaptacyjnego, RMI. Rodziny, które nie posiadają aparatu telewizyjnego lub komputera pozwalającego odbierać programy telewizyjne, zaznaczają ten fakt w wypełnianej co roku deklaracji podatkowej. Ułatwić to ma władzom skarbowym wykrywanie potencjalnych krętaczy.
Francja nie jest jedynym krajem w Europie posiadającym media publiczne. Brytyjska BBC, włoskie RAI, niemieckie CDF i ARD są także po części lub całkowicie finansowane z abonamentu, który przeciętnie rzecz biorąc wynosi w Europie 184 euro.
Dzisiaj dochody z abonamentu stanowią 33% budżetu France Télévision. Mimo reformy przedsięwziętej przez prezydenta Nicolasa Sarkoziego, który częściowo usunął reklamy z telewizji publicznej, media państwowe są nadal zależne od zysków płynących z nadawania tychże reklam. Jeśli tak jak sobie tego życzy szef francuskiego państwa, reklama zniknie całkowicie z kanałów państwowych, abonament nieuchronnie wzrośnie do, jak się przypuszcza, 360 euro rocznie. Taka okazać się może cena jakości, którą gwarantuje publiczny sektor audiowizualny. Nie wiadomo jednak, czy Francuzi będą chcieli ją płacić. Co więcej, Sarkozy jest raczej przeciwny podnoszeniu podatków.
Media publiczne we Francji, tak jak w Polsce, mają zadania misyjne, to znaczy nie muszą wykazywać się dużą oglądalnością czy słuchalnością. Muszą natomiast przekazywać treści informacyjne, kulturalne i edukacyjne. Na dyrekcjach programu France Télévision, Radio France, RFI, INA i Arte spoczywa także obowiązek respektowania różnorodności opinii widzów i słuchaczy. Ustawa z 5 maja 2009 roku precyzuje, że planowanie programów powinno opierać się na szczytnej koncepcji misji biorącej pod uwagę pluralizm myśli i opinii.
RFI, Radio France Internationale.
Felieton ekonomiczny, Piotr Błoński.
Zapowiadana od miesięcy przez prezydenta Sarkoziego wielka pożyczka państwowa doczekała się dziś oficjalnego potwierdzenia. Pożyczka ta ma sfinansować inwestycje państwowe w 5 sektorach, od których zależy zdolność innowacji Francji w przyszłych 10-leciach. Wbrew oczekiwaniom państwo nie zadłuży się u osób prywatnych, lecz na rynku finansowym. Co więcej, przeznaczenie zebranych funduszy zostało zdefiniowane w taki sposób, by większość wydatków nie pogłębiała, przynajmniej formalnie, deficytu budżetowego w Francji, który i bez tego prawie trzykrotnie przekracza dozwolony w Unii pułap. Projektowane inwestycje opiewają na 35 miliardów euro, ale rząd liczy na uruchomienie dzięki nim podobnej sumy pochodzącej od inwestorów, którzy zaangażują się obok państwa w poszczególne projekty. Największą porcję, 10 miliardów, przeznaczy się na szkolnictwo wyższe. Specjalną dotację dostaną wybrane uniwersytety, które mają odgrywać wiodącą rolę. Ponadto miliard przeznaczy się na dokształcenie zawodowe i pół miliarda na stypendia. Druga porcja to 8 miliardów na badania naukowe ze szczególnym uprzywilejowaniem sektora zdrowia i biotechnologii. Trzecia, 6,5 miliarda, to innowacje w przemyśle motoryzacyjnym, transporcie lądowym, lotniczym i kosmicznym oraz ogólnie w małych i średnich przedsiębiorstwach. Czwarta, 5 miliardów, to trwały rozwój, przede wszystkim energie odnawialne, ale także energia nuklearna i reaktory czwartej generacji. Piąta wreszcie, 4,5 miliarda, to informatyka. Rozwój w całej Francji sieci dużej przepustowości, innowacyjne programy informatyczne oraz, co warto odnotować, numeryzacja zbiorów muzealnych, bibliotecznych i kinematograficznych, na którą przeznacza się 750 milionów euro. Inwestycje państwowe opiewają na 35 miliardów zatem, ale nie całą tę sumę państwo zaczerpnie z rynków finansowych, bo 13 miliardów pochodzić będzie ze zwrotu pomocy przyznanej przed rokiem bankom. Program ratowania banków za pomocą kolosalnego zastrzyku gotówki okazał się dla państwa dosyć dobrym interesem. Banki francuskie należą do najzdrowszych na świecie, zastrzyk był oprocentowany, a pieniądze te funkcjonowały jako gwarancja i w rzeczywistości pozostawały na rachunku Skarbu Państwa w Banku Francji, co sprawia, że w dodatku nie wliczają się do zadłużenia publicznego. Na pozostałe 22 miliardy Agencja Skarbu Państwa, instytucja zarządzająca długiem państwowym, rozpisywać będzie stopniowo przetargi w ramach, jak podkreślono, normalnego programu pożyczek średnio- i długoterminowych. Także i w tym wypadku tylko część będzie księgowana jako zadłużenie państwa, po prostu dlatego, że instytucje, agencje i fundusze, które będą pilotować inwestycje w poszczególnych sektorach i dysponować tymi pieniędzmi, zobowiązano do trzymania ich na kontach Skarbu Państwa. Większość programów inwestycyjnych ma charakter długoterminowy, co sprawia, że nie cała suma zostanie równocześnie i od razu uruchomiona. Do zadłużenia zaliczać się więc będzie jedynie pieniądze rzeczywiście z tych kont wybrane. Pożyczka zostanie zaciągnięta na warunkach rynkowych, trzeba więc będzie spłacać odsetki. Przewidziano, że środki na to uzyska się z oszczędności budżetowych, do których zobowiązano wszystkie ministerstwa. Obsługa tego długu nie będzie więc w zasadzie pogłębiać deficytu. To taki szczegół dla uśmierzenia niepokoju w Komisji Europejskiej, a zarazem cukierek dla tych ekonomistów, którzy uważają, że priorytetem dla Francji jest redukcja deficytu strukturalnego. Do nadzorowania całości powołano jako komisarza generalnego do spraw inwestycji przy urzędzie premiera René Ricola, byłego mediatora kredytu mianowanego przed rokiem dla usprawnienia dystrybucji państwowej pomocy antykryzysowej dla przedsiębiorstw.
Radio France Internationale.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Europejski Trybunał Obrachunkowy w przedstawionym Parlamentowi Europejskiemu raporcie ostro skrytykował Komisję Europejską za nieskuteczną kontrolę wydatków z budżetu Unii. Nieprawidłowości w wydawaniu unijnych funduszy sięgają kwoty kilku miliardów euro. Zarzuty Trybunału, czyli Najwyższej Izby Kontroli Unii, są na tyle poważne, że odmówił on skwitowania ubiegłorocznego budżetu, dopatrując się zaniedbań szczególnie w kontrolowaniu dopłat rolnych i wydatkowaniu funduszy regionalnych. Większość nieprawidłowości oraz próby defraudacji popełniają najczęściej ostateczni odbiorcy, czyli rolnicy, władze lokalne lub instytucje odpowiedzialne za realizację projektów. Eurodeputowani wnioskują, by nieprawidłowo wydane pieniądze powróciły do unijnej kasy. Do połowy stycznia posłowie przesłuchują 8 komisarzy, których resorty mają najwięcej na sumieniu. Parlament zagroził nieprzyjęciem realizacji ubiegłorocznego budżetu. Jak powiedział strasburskiemu korespondentowi RFI Andrzejowi Geberowi, sprawozdawca raportu w Parlamencie Europejskim poseł Bogusław Liberacki, Polska także znalazła się wśród państw, na których ciążą zarzuty. Sytuacja jednak, jak twierdzi, uległa nieznacznej poprawie.
rozdysponowywania pieniędzy z unijnego budżetu to dalej dosyć duży problem Unii Europejskiej. Nieprawidłowości, a może po prostu defraudacje.
Co do nieprawidłowości, to nie mam wątpliwości. Co do defraudacji, to tutaj należy być ostrożnym, bo poczekajmy, niech to się wszystko powyjaśni. Natomiast my mamy tak, generalny trend następujący. Poprawia się z roku na rok, mniej więcej od 4-5 lat, efektywność wygospodarowania budżetem unijnym. Poprawia się, to znaczy z roku na rok jest coraz mniej błędów. Ta stopa błędu powinna być w granicach około 2%. No w żadnym wypadku nie przekroczyć 4-5. Natomiast mamy obszary, gdzie ta stopa błędu przekracza solidnie tę granicę. Te obszary to są takie, na przykład działalność zewnętrzna czy akcje zewnętrzne Unii Europejskiej poza Europą. Niektórzy mówią, stare państwa pomagają swoim koloniom. Nikt temu nie zaprzecza, a de facto jest około 100 państw beneficjentów, rocznie 55 tysięcy transakcji. Z tego sprawdzone 200 i wynika, połowa z nich to są transakcje przeprowadzone z jakimś błędem. Przy czym tu zależy zachować ostrożność, bo na przykład kto mi powie, że w Senegalu czy w Sudanie ichniejsza Najwyższa Izba Kontroli funkcjonuje tak jak polska Najwyższa Izba Kontroli. Otóż nie.
Ja proponuję, żebyśmy jednak wrócili do Europy. Ja rozumiem, że te wydatki czynione poza granicami Unii Europejskiej są znacznie trudniejsze do sprawdzenia i można się liczyć, że tam będą nieprawidłowości, ale mówmy o tym, co się dzieje u nas. Ale jeśli może pan cofnąć się, ponieważ to nie jest pierwszy raport, i powiedzieć, ile rocznie jest wydawane i na czym polegają te błędy, dokładnie oszustwa.
Jeszcze raz zastrzegam się, oszustwa to też może być zadłużenie w każdym przypadku. Natomiast na pewno gdzieś się zdarzają. Gdzie to będziemy to dochodzić, bo mamy 2 miesiące przed sobą czasu na pracę, tak zwane wysłuchania poszczególnych komisarzy. Będę mieć przyjemność wysłuchać 8 komisarzy w tych 8 najbardziej newralgicznych momentach. Widzę, że pan redaktor nie ustąpi, czyli wracamy do Europy. Jak będziemy w Europie, to niestety będziemy też i w Polsce. Dlaczego niestety, to się okaże za chwilę. Otóż drugi obszar, który jest szczególną troską objęty, gdzie jest szczególnie dużo tych nieprawidłowości, czyli wysoka stopa błędu, to jest gospodarowanie funduszem spójności i funduszami strukturalnymi, czyli tym wszystkimi pieniędzmi, które idą dla regionu. Rozliczenie, czyli absolutorium po roku 2006. Poziom błędów co najmniej 12% takich błędów, gdzie brakuje pieniędzy. To oznaczało około 4 miliardów euro. Częstotliwość występowania błędów w badanej próbce. Co druga transakcja to miała jakieś wady, czyli bardzo wysoka częstotliwość. Był przez parlament wymuszony program naprawy sytuacji, który miał polegać na tym, że tak, dołożymy wszelkich możliwych starań, żeby pieniądze utracone w ciągu roku 2006 wyjaśnić, albo zwrócić, albo wyprostować dokumentację, wiedzieć, na co poszło. Rok 2007, poziom błędów 11%, kwota znacznie wyższa, ponieważ podstawa była wyższa. Rok 2008 miał być rokiem o znacznie mniejszym poziomie błędów. Poziom błędów znów 11%, kwota, bo teraz ustalamy, na pewno nie mniej jak 2,8 miliarda euro, do może 4,3 miliarda euro. Jeżeli teraz z roku 2006 nie mamy wyjaśnień, to znaczy te błędy nam się kumulują. Komisja w czerwcu wydała raport, gdzie wskazuje na państwa.
Polska jednak nie jest jedynym krajem, która ma problemy i nieprawidłowo wykorzystuje fundusze. Jak to wygląda w Polsce? Jak wygląda z Francją, która jest jednym z największych krajów i która ma wiele polityk, które są dofinansowywane?
Zastrzeżenia są do takich państw jak Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Luksemburg. Rumunia i Bułgaria mają zatrzymane płatności ze względu na korupcję i do państw, do których się zgłasza zastrzeżenia, należy Polska. Czy to są te państwa, których będzie się szukać w pierwszym rzędzie tej możliwości poprawy sytuacji albo też poproszenia o zwrot środków, które nie zostały wykorzystane lub nieprawidłowo zostały wykorzystane.
Jakie z projektów we Francji były najbardziej podważane?
W Francji mówimy o dwóch takich projektach, bo pamiętajmy, badamy na razie próbki. Mamy sytuację, gdzie Unia Europejska zapłaciła kilkadziesiąt milionów euro za doprowadzenie wody wodociągami. Chodziło o 5 wieży tak zwanych absorpcyjnych ze zbiornika wodnego do sieci wodociągowej. Roku 2004. Tyle tylko, że do dzisiaj tego zbiornika nie napełniono. A ktoś zeznawał, że napełniono, przesyłamy, pieniądze zostały zapłacone. Mamy przykład sfinansowania przez środki europejskie, przez jeden z rządów, na kwotę 25 milionów euro zakupu gruntów. Grunty mogą stanowić 10% wartości transakcji, czyli 23,5 miliona zostały wydane nieprawidłowo. Więc w tym momencie już byśmy mówili o tym, co pan redaktor sugerował. To nie są już błędy kwalifikowania, to jest coś innego.
A co się stało z takimi krajami, które do tej pory nie należały do najuczciwiej wykorzystujących te fundusze? Myślę o Grecji, o Włoszech, o południu, gdyż tam się działo wiele kryminalnych historii.
Do Grecji będziemy wracać, zmienił się rząd. Należy się spodziewać, że rząd nowy będzie starał się pokazać, jak to było, bo rząd poprzedni chował. Przy czym greckie osiągnięcia w cudzysłowie są większe. Tam była również podrasowywanie stanu budżetu państwa. Czyli kreatywna księgowość w dużym stopniu. Włochy, skoro pan redaktor wspomniał, tak, w raporcie Trybunału Obrachunkowego jest projekt Włochy Puglia. Mamy 4 rubryki: zarządzanie, przygotowywanie projektów, monitorowanie, sprawozdawczość, administracja. Wszędzie są to jest jeden wielki czerwony pas, czyli wszędzie są zastrzeżenia. Tak, to prawda, tylko że 1 miliard, który straciliby Włosi, dla nich to jest znacznie mniejsze ma znaczenie niż miliard, który straciłaby Polska. Że naszą troską jest to, żeby również Polska nie traciła. Ale myślę, że dobrze, że mamy Europejski Trybunał Obrachunkowy. Dobrze byłoby, i na ten temat debatujemy też tutaj, że Europejski Trybunał Obrachunkowy, taka Europejska Najwyższa Izba Kontroli, powinna współpracować w ocenie tych wykorzystania środków z Najwyższą Izbą Kontroli. My jako parlament chcemy współpracować z narodowymi parlamentami i jednocześnie chcemy, żeby komisja przestała się, przepraszam, bać Rady Europejskiej. Bo proszę pamiętać, rok temu zwracaliśmy uwagę na te 11%, 4 miliardy. Co się zdarzyło na forum Rady Europejskiej? Ministrowie finansów uznali, wszystko jest w porządku. Ten wykonanie budżetu jest wzorowe. Taki był wniosek ze strony Francji, poparty również przez Polskę, ale przez Niemcy, przez 27 ministrów finansów. Prawda, że to są różne funkcje? I prawda, że teraz ta rola parlamentu, właśnie w imieniu wyborców, w imieniu ludzi, kontrolowania przebiegu tych obrotu tymi pieniędzmi, to są nasze pieniądze. Chociaż pamiętajmy, 2 tygodnie temu z naszych podatków polski rząd wpłacił 1 miliard złotych naszego podatku do Unii Europejskiej. Czy czujmy to, że to są nasze pieniądze, pańskie, panie redaktorze, moje, państwa, słuchacze naszych. Dlatego w imię tego chcemy to sprawdzić i sprawdzamy.
Dziękuję bardzo.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Informujemy państwa, że począwszy od soboty, 19 grudnia 2009 roku, RFI zaprzestaje nadawania audycji radiowych w języku polskim. Słuchacze odnajdą te programy na portalu internetowym www.rfi.fr lub www.rfi.fr/po polsku aż do całkowitego zakończenia działalności RFI w tym języku.
Stadiony, boiska, stoki narciarskie i tenisowe korty, Tour de France, Roland Garros, francuska pierwsza liga. Sport oczyma Marka Brzezińskiego.
Val d'Isère ma szczęście. Najpierw dlatego, że merem był brat deputowanego do Zgromadzenia Narodowego, po drugie dlatego, że to tam postanowił uwieść sobie gniazdko Jean-Claude Killy, francuska legenda na 2 deskach. Jednak narciarstwo francuskie szczęścia musiało szukać daleko za kręgiem polarnym, w Öre, w Szwecji. Dzięki bratu w Zgromadzeniu Narodowym, merowi maleńkiej i wtedy jeszcze nikomu nieznanej wioski położonej za wrotami wykutymi w stromych, skalistych zboczach przez wartki górski potok, udało się uchronić Val d'Isère przed zatopieniem. Wioska uniknęła losu sąsiedniego położonego za miedzą, czyli za grzbietem góry Tiń, które zostało zatopione. To na wiosce Tiń powstał zbiornik wody produkującej prąd. Nowe Tiń nie ma nic wspólnego ze starą wsią. Val d'Isère ocalało. Potem przyszedł złoty okres francuskiego narciarstwa alpejskiego, a w jego koronie najjaśniejszym blaskiem błyszczał diament nad diamentami, talent Jean-Claude'a Killy, mistrza olimpijskiego, mistrza świata amatorów i zawodowców. To dzięki jego ogromnej popularności Val d'Isère stało się nazwą doskonale znaną każdemu wielbicielowi białego szaleństwa. Na jednej z najtrudniejszych tras jazdowych świata, na ścianie Belvard, wygrywał na Igrzyskach Olimpijskich Alberto Tombalabomba. W lutym 2009 rozgrywano tutaj Mistrzostwa Świata w konkurencjach alpejskich. W miniony weekend 11-13 grudnia Val d'Isère gościło najlepszych narciarzy uczestniczących w zawodach zaliczanych do Pucharu Świata. Zawody zakończyły się triumfem Austriaków. Kombinacją, czyli supergigant i slalom, wygrał jeden z najbardziej znanych narciarzy austriackich, Benjamin Reich, który dzielnie kontynuuje zwycięską passę dla narciarstwa austriackiego po odejściu na emeryturę charyzmatycznego i wyśmienitego Hermana Mayera Herminatora. W sobotę skaliste szczyty otaczające Val d'Isère szczelnie okryły się ciemnymi chmurami. Sypał drobny, ale gęsty śnieg ograniczający widoczność, co zdeprymowało nawet najbardziej doświadczonych narciarzy. Carlo Janka, na punkcie którego szalała narciarska Szwajcaria, wyleciał z trasy już na trzeciej bramce. Bardzo trudne warunki na bardzo trudnej trasie nie przeszkadzały Amerykaninowi Tedemu Ligety, który bardzo długo był na czele. Do czasu, gdy z budki startowej wyskoczył Austriak Michael Walhofer. Górę pojechał asekuracyjnie, ostrożnie przebrnął wąskie gardło szyjki wciśnięte między dwie skałki i potem przyspieszył. Na mecie był najszybszy. Z trzecim od końca numerem startowym na trasie Zoranej, jakby przeszedł po niej pług, pojechał polski rodzynek Wojciech Bydliński, ale nie dojechał. Supergigant ukończyło 36 narciarzy, a ostatnie miejsce zajął ten, który zamykał listę startową, Van Buinder, pochodzący z kraju niesłynącego z najwyższych gór, z Belgii. Zawody wygrał Walhofer przed Ligetym i Włochem Hillem. W niedzielę wyszło słońce i wszystkim zrobiło się raźniej na duszy. Przypruszone śniegiem góry wyglądały odświętnie. Gigant znów stał się łupem Austriaka. Wygrał Marcel Hirscher. Polak Jakub Ilewicz nie ukończył pierwszego przejazdu. Francuzi daleko, ale też z daleka nadeszły fantastyczne wiadomości dla francuskich kibiców narciarstwa. Pod nieobecność poważnie kontuzjowanego faworyta do medalu olimpijskiego Vancouver Jean-Baptiste Grange'a pałeczkę przejęły panie, które walczyły w Ore na dalekiej północy Szwecji. Najpierw Gigant po pierwszym przejeździe nieoczekiwanie prowadziła francuska Tessa Worley. Jej matka jest francuską, a ojciec Australijczykiem. Dziewczynka do 8 roku życia nie wiedziała, co to jest lato, gdyż rodzice, obydwoje instruktorzy narciarscy, podróżowali z Francji na Antypody w poszukiwaniu zimy i pracy. Za plecami Worley zażarty bój stoczyła Słowenka Tina Maze i Austriaczka Katrin Zettel. W pierwszym przejeździe wyleciała z trasy jedna z faworytek, piękna pani Von, amerykańska mistrzyni świata. W drugiej odsłonie utrzymał się układ z pierwszej. Filigranowa, ale masywnie zbudowana Tessa Worley, 1,59 m wzrostu, 57 kg wagi, w pierwszym przejeździe frunęła między bramkami. W drugim już tylko jechała. Miała 18 czas, ale i tak to wystarczyło do szczęścia zajęcia pierwszego miejsca. Ogromny sukces. W niedzielę na trasę wyszły specjalistki od slalomu specjalnego i znów wielkie zwycięstwo francuskich narciarek. Po pierwszym przejeździe prowadziła najlepsza na świecie w tej konkurencji Niemka Maria Risch. Obech była druga i miała 0,6 sekundy straty. W drugiej odsłonie aż furkotały za nią mysie ogonki wychylające się spod kasku. Francuska pierwsza, drugie i trzecie miejsce dla Niemek Risch, Marie i Suzanne. Dziennik L'Equipe skwitował to stwierdzeniem, że w narciarstwie kobieta jest przyszłością dla człowieka.
RFI, la radio du monde.
Magazyn z cyklu Gwiazdy Ekranu, Gwiazdy Piosenki. Przed mikrofonem Agnieszka Kumor. I w moto część pierwsza. Ivo Livi, bo tak brzmiało jego prawdziwe nazwisko, urodził się w Monsumano Alto, małej wsi we włoskich Apeninach na północ od Florencji, 13 października 1921 roku. Jego matka jest jeszcze w ciąży, kiedy banda miejscowych faszystów na czele z wujem Iwa, bratem matki, dokonuje napadu na jego ojca. Pobitego do krwi próbują zmusić do wypicia recyny. Ojciec Iwa jest socjalistą. Wuj przyłączył się z entuzjazmem do partii faszystowskiej i próbuje nakłonić go do podpisania dokumentu lojalności wobec przyszłych władców kraju. Ojciec nie poddaje się, ale po pamiętnym pobiciu i spaleniu domu decyduje się na emigrację do Francji. Jedzie sam do Marsylii, pracuje ciężko w fabryce i po 2 latach sprowadza żonę z trojgiem dzieci. Rodzinne wspomnienia z tamtego okresu, opowiedziane mu z pewnością przez matkę, w jakiś sposób tłumaczą postawę zaangażowania politycznego, jaka w przyszłości charakteryzowała Iwa Montanda. Ale jak mawiają Brytyjczycy, kto w młodości nie był socjalistą, ten nie ma serca. Kto na starość nie został konserwatystą, ten nie ma rozumu.
Tout est affaire de décor, changer de lit, changer de corps. À quoi bon, puisque c'est encore moi qui moi-même me trahis, moi qui me traîne et mes parapilles, et mon ombre se déshabille dans les bras semblables des filles, où j'ai cru trouver un pays. cœur léger, cœur changeant, cœur lourd, le temps de rêver bien court. Que faut-il faire de mes jours, que faut-il faire de mes nuits? Je n'avais amour ni demeure, nulle part où je vis ou meurs. Je passais comme la rumeur, je m'endormais comme le bruit. Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent? C'était un temps déraisonnable, on avait mis les morts à table, on faisait des châteaux de sable, on prenait les loups pour des chiens, tout changeait de pôle et d'épaule, la pièce était telle ou non drôle. Moi, si j'y tenais mal mon rôle, c'était de n'y comprendre rien. Dans le quartier Hohenzollern, entre la Sarre et les casernes, comme les fleurs de la luzerne, fleurissaient les seins de Lola. Elle avait un cœur d'hirondelle sur le canapé du bordel. Je venais m'allonger près d'elle dans les hoquets du pianola.
Praca w fabryce od 11 roku życia, szkoła fryzjerska i praca pomocnika w salonie należącym do siostry w wieku 17 lat Iwo marzy o jednym. Móc co sobotę zaszyć się w fotelu kina Ideal i przenieść się w świat dzikiego zachodu. Świat amerykańskich komedii muzycznych, kryminałów, jazzu, dzielnic murzyńskich i tańca niezrównowanego na powietrznego Freda Astera. Potem Iwo odkrywa piosenki Charles Trenet i Maurice'a Chevalier. Trójca ta czuwać będzie nad jego coraz mocniej dojrzewającym postanowieniem. Zostanie piosenkarzem. Póki co w salonie fryzjerskim siostry oddaje się imitacjom muzycznym, co zyskuje mu wyższe napiwki niż sprzątanie podłogi i mycie głów. W wieku 18 lat na scenie jakiejś marsylskiej kafejki Yves Montand debiutuje w trzech piosenkach Trenet. Śpiewać? Wielkie mimecy je zauważa Berlingot, przedsiębiorczy organizator spektakli muzycznych, najczęściej w kawiarniach lub na placach zabaw. Wystarczy znaleźć ze trzy teksty dobrego pianisty, no i nazwisko. I zmienia skórę, zapożyczając okrzyk matki, jakim wzywała go na kolację. Iwo, Monta! Więc będzie Yves Montand. Może być, zatwierdza Berlingot i wypłaca artyście 50 starych franków. Wystarczy na papierosy. Montand fałszuje, połyka zgłoski, ale ma osobowość sceniczną, co publiczność natychmiast zauważa. Berlingot zdaje sobie sprawę, że trzyma w ręku złoto i sprzedaje Montanda, gdzie tylko się da. Spotkanie z niewidomym kompozytorem Charlesem Hummelem zaowocuje równinami dzikiego zachodu, piosenką przypominającą Montandowi jego sobotnie wieczory w kinie Ideal. Utwór ten na zawsze zrośnie się z nim i wywoływany będzie przez publiczność na koncertach jeszcze wiele, wiele lat później.
Dans les plaines du Far West, quand vient la nuit, les cowboys près du bivouac sont réunis. Ils fredonnent au son d'un harmonica une vieille chanson de leur beau Texas. Et leur chant est répété par l'écho syncopé, par le rythme d'un banjo dans les plaines du Far West. Les cowboys près du bivouac sont réunis. Sur leurs bons chevaux, ils jouent du lasso. Yaho! Bing-bong, bing-bong, rien n'est pour eux plus beau. Sous le soleil qui leur brûle la peau. Yaho! Crânement, ils vont sans trêve ni repos. Qu'ils soient de New York, de Chicago, du Far West quand vient la nuit du holy ho. Les cowboys près du bivouac sont endormis, holy ho. Ils fredonnent au son d'un harmonica, holy ho. Une vieille chanson de leur beau Texas, holy ho. Holy bon, din, bolin, 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 din, bolin, holy ho. Holy.
1944 roku Monton rusza na podbój Paryża. Jego krótki recital dołączany bywa do występu gwiazdy. Któregoś wieczoru ledwo wchodzi na scenę w swej białej koszuli, prześlicznym, błękitnym krawacie i kraciastej marynarce. Widzowie podnoszą się z miejsc i ruszają do wyjścia. Chcą zdążyć do domu przed godziną policyjną. Monton o tym nie wie i z rozpaczą stara się zatrzymać widzów. Determinacja, z jaką śpiewa, zdobywa mu serca publiczności. W końcu niecodziennie podczas okupacji niemieckiej widywało się na scenie artystę przebranego za kowboja. Od sukcesu do sukcesu Monton spotyka Edith Piaf i to spotkanie będzie decydujące. Monton śpiewa źle, tańczy źle, wygląda jeszcze gorzej, pretensjonalny i bez poczucia rytmu, stwierdza Piaf. Na prośbę przyjaciół, a może pod wpływem wrażenia, jakie wywiera na niej podczas któregoś koncertu, gdy z oporami zgadza się go zobaczyć, Piaf decyduje, że zrobi z Montanda gwiazdę. Pod warunkiem, że będzie ślepo słuchał jej wskazówek. Osobiście dopilnowuje, by na jego koncercie w Etoile w październiku 1944 zjawił się cały liczący się Paryż i dopięła swego. Z miłości do Piaf i czując, że to ona ma rację, Monton wykreśla ze swego repertuaru amerykańskie w stylu piosenki. Jeśli chcesz trwać, musisz poszerzyć swoje możliwości, uczy go Piaf. Monton powtarza poprzedni sukces w Teatrze Etoile w roku 1945. Tym razem jest sam i jego triumf trwa 7 tygodni.
La gualande du pauvre Jean que les femmes n'aimaient pas et n'oubliaient pas. Dans la vie, y a qu'une morale. Qu'on soit riche sans un sou, sans amour, on n'est rien du tout. On n'est rien du tout. Il vivait comme un rupin, habillé comme un gondin. Il ronflait dans de beaux draps, mais n'oubliez pas, dans la vie on est pot de balle, quand notre cœur est au clou, sans amour on n'est rien du tout, on n'est rien du tout. Il guinchait dans les salons, il baffrait comme un cochon, il lichait tous les tafias, mais n'oubliez pas, rien ne vaut une belle fille qui partage notre ragoût. Sans amour, on n'est rien du tout.
Rok 45 to także debiut Montanda w kinie. Jego idylla miłosna z Edith Piaf trwa. W filmie Marcela Blistena pod tytułem Étoiles sont lumière gra jej narzeczonego z prowincji. Jest to rola drugoplanowa do momentu, kiedy Monton sprawia lanie swemu rywalowi, gra go Serge Reggiani. Potem jest to już rola pierwszoplanowa. Rok później Jean Gabin i Marlena Dietrich rezygnują z udziału we Wrotach nocy Marcela Carné, który rolę Diego i Malou powierza Montandowi i Nathalie Nattière. Miłość od pierwszego wejrzenia bohaterów, których kreują, ukołysze melodia jesiennych liści do muzyki Józefa Kosmy i poezji Jacques'a Prévert'a. Film odnosi totalną klapę. Zbyt młody, niedoświadczony i bez filmowej przeszłości Monton nie umie sięgnąć w roli Diego mitu, jaki z pewnością mógł wnieść do filmu Gabin. Monton jest świetny, kiedy tańczy, podśpiewuje i kiedy milczy. Ze złośliwą ironią druzgocze film jeden z krytyków. Nie byłem zły, nie byłem dobry, byłem nijaki, wspominał później aktor. Nie rozumiałem nic z tekstu, który wypowiadałem, ani z tego, co robiłem. Sądzę jednak, że zdolny byłem unieść tę postać. Nie zastępuje się w końcu Gabena z dnia na dzień. To była rola napisana dla niego, dla człowieka 40-45-letniego, a ja miałem wówczas 25 lat. Pomimo porażki film zaowocuje nicią porozumienia, jaka nawiąże się między Montandem a Prévert'em i Marcelem Carné, co zaowocuje wspólną pracą nieco później. Piosenka z filmu w wykonaniu Montanda po należnym odleżeniu się też pokaże 3 lata później, co jest warta.
Je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide. Pas oublier la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous. Qui m'aimait, moi qui t'aimais, mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire.
Radio France Internationale.
Informujemy Państwa, że począwszy od soboty 19 grudnia 2009 roku RFI zaprzestaje nadawania audycji radiowych w języku polskim. Słuchacze odnajdą te programy na portalu internetowym www.rfi.fr lub www.rfi.fr/po polsku aż do całkowitego zakończenia działalności RFI w tym języku.
Słuchacie Państwo Paryża, Radia France International. Nasza audycja powoli dobiega już końca. Ja się z Państwem żegnam. Życzę miłego wieczoru i do usłyszenia.